Radio Ortodoksja.
Dzisiaj naszym tematem w ramach Wszechnicy Kultury Prawosławnej będzie temat Patriarchatu Aleksandrii. Jeśli ktoś śledzi gdyby program od kilku lat naszych Wszechnicy, to chcę powiedzieć, że właśnie w tych poszczególnych latach omawiamy poszczególne cerkwie lokalne i zaczęliśmy od pierwszej, od Patriarchatu Konstantynopola. Właściwie druga powinna była być Patriarchat Aleksandryjski, który będzie dzisiaj, no ale tak się złożyło, że mieliśmy prelegenta o Patriarchacie Antiocheńskim. W zeszłym roku była tutaj prelekcja, zresztą bardzo ciekawy powstał artykuł w Przeglądzie Prawosławnym na bazie tej prelekcji. I dzisiaj kontynuujemy ten cykl zagadnień, spotkań, omawiania poszczególnych lokalnych cerkwi prawosławnych i dzisiaj będziemy właśnie mówić o Patriarchacie Aleksandryjskim. Ja długo się zastanawiałem, kto może nam opowiedzieć o Patriarchacie Aleksandryjskim, dlatego że to jest jak gdyby miejsce dosyć odległe, Afryka. Aleksandria to jest Egipt. Ale tak szukając w głowie, no przyszła mi myśl poprosić podróżniczkę Anię Blakicką, która odwiedziła Afrykę, która no, stała się znaną osobą w niektórych środowiskach w Afryce. Anię, siadaj tutaj, zaraz przejdziesz albo na mównicę, albo do mikrofonu. I nasza dzisiejsza taka spotkanie będzie podzielone na dwie części. Pierwsza część to będzie część historyczna. Postaram się nie zanudzić i powiedzieć krótko kilka informacji takich historycznych właściwie, albo też współczesnych, aktualnych, dotyczących Patriarchatu Aleksandryjskiego. Tak? I następnie głos przekażemy dla Ani. Ona opowie o spotkaniach, o życiu cerkwi aleksandryjskiej. Z tym, że to, co ja będę mówił i to, co ona będzie mówiła, to są dwa chyba różne światy. Dlatego, że ja powiem ogólnie o cerkwi aleksandryjskiej, gdzie jest Aleksandria, piękne miasto, Egipt, tak, kultura egipska. Natomiast główny trzon ludności prawosławnej to jest Czarna Afryka. I to są dwa różne światy żyjącym na jednym kontynencie, dalekim. I mamy też taki współczesny film, który przysłał do nas Baciuszka z Kenii, właśnie z tej cerkwi, którą Ania gdyby wspierała, zbierała pieniądze na tą cerkiew i u nas była kolekta w cerkwi. I ten Baciuszka wyraża swoje podziękowanie na końcu, prawda, ten filmik włączymy. Ojciec Konstantin, on się nazywa, ojciec, tak. I tam na pewno wielu was zrozumie, co on powie, nie po afrykańsku, bo on mówi po angielsku, ale z takim bardzo silnym akcentem afrykańskim. No i później, prawda, kilka słów, prawda, odnośnie tego, co on powiedział. Więc Patriarchat Aleksandryjski zajmuje w dyptychu współczesnych cerkwi prawosławnych drugie miejsce po Patriarchacie Konstantynopola. W starożytności był to patriarchat, który zajmował trzecie miejsce, więc pierwszym kościołem, pierwszą cerkwią to był kościół rzymski, cerkiew rzymska, drugim była cerkiew konstantynopolitańska, trzecią to była cerkiew antiocheńska i czwartą patriarchat aleksandryjski, przepraszam, jerozolimski. To są starożytne patriarchaty w życiu cerkwi pierwszego tysiąclecia. Tutaj mamy na zdjęciu katedrę Błogowieszczenia, to jest katedra Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, która mieści się właśnie w Aleksandrii. Aleksandria dzisiaj nie jest stolicą Egiptu, stolicą Egiptu jest Kair, natomiast to miasto Aleksandria położone jest na północy Egiptu, tak? Nieco niżej znajduje się Kair, a więc północny Egipt, miasto portowe, miasto, które było założone przez Aleksandra Macedońskiego w IV wieku przed naszą erą, miasto, które cieszyło się dużym autorytetem, centrum kultury, centrum życia intelektualnego, centrum też życia duchowego, o którym tak postaram się pokrótce powiedzieć. Tutaj mamy również mapkę północnej Afryki, tak, zaznaczona jest Aleksandria i jest to terytorium, nazwijmy to kanoniczne, mniej więcej z IV-V wieku, to są cerkwie, terytorium, które zajmował patriarchat aleksandryjski. A więc możemy powiedzieć, że to jest Egipt, część Libii, północna środkowa Afryka, dalej już tutaj gdyby po lewej stronie, to już były tereny, które związane były z tradycją łacińską. Tam już jest Kartagina, centrum życia duchowego, środowiska łacińskojęzycznego. Tak, natomiast do patriarchatu aleksandryjskiego właśnie należało przede wszystkim Egipt, Libia. Dzisiejszy zasięg terytorialny patriarchatu aleksandryjskiego znacząco różni się od tego, który był w IV-V wieku. Tutaj mamy taką mapkę, która pokazuje jak gdyby zasięg religijny, wymiar religijny Afryki. I co widzimy? Północna część Afryki, ta na zielono, to jest kraje, to jest religia muzułmańska, to jest islam. Natomiast południowa część, zaznaczona na fioletowo, to są chrześcijanie. Okazuje się, że w większości, tak, południowa część to są chrześcijanie i trzeba tutaj dodać, że tutaj nie chodzi o chrześcijan prawosławnych, tutaj chodzi o wiele środowisk, wiele cerkwi chrześcijańskich, protestanckich i kościoła rzymskokatolickiego, które rozwijały swoją misję właśnie w tej Afryce równikowej i poniżej równikowej. Są tam też plamy takie różowe, to są zaznaczone religie lokalne, czyli pogańskie, miejscowe religie Afryki Środkowej, tak? Natomiast dominującym kolorem jest kolor fioletowy, wskazujący na to, że rzeczywiście czarnoskóra część Afryki w większości jest chrześcijańska, różnych denominacji chrześcijańskich. Tutaj mamy zdjęcie aktualnego patriarchy aleksandryjskiego, Teodora II. Jest to zdjęcie, które było zrobione w soborze w Warszawie, tak, który odwiedził Polskę. Tutaj jest zdjęcie też z Warszawy, razem z metropolitą warszawskim i całej Polski Sawą i z wiernymi. Tytuł bardzo ciekawy zwierzchnika cerkwi aleksandryjskiej, bardzo długi, dosyć skomplikowany, tak, i wywołujący pewne komentarze, dlatego że tytuł oficjalny brzmi Wielce Bosko Błogosławiony Papież i Patriarcha Wielkiego Miasta Aleksandrii, Libii, Pentapolis, Etiopii, całego Egiptu i całej Afryki. Ojciec ojców, pasterz pasterzy, trzynasty apostoł i sędzia świata. Tutaj było w tłumaczeniu sędzia świata, tak? Ten tytuł był dany mu w mniej więcej w X-XI wieku, kiedy on doprowadził do pojednania między patriarchą Konstantynopola i patriarchą i cesarzem. Tak, i jak gdyby w nagrodę nadano mu tytuł sędzi świata. Natomiast szereg innych tytułów ważnych, tak jak 13 apostoł, papież, tak, to jest oficjalny tytuł arcybiskupa czy patriarchy aleksandryjskiego, to jest to papież aleksandryjski. A to wskazuje na wielką rangę kościoła aleksandryjskiego, którą ten kościół posiadał od właściwie początku. Można powiedzieć, że w swoim czasie arcybiskup aleksandryjski konkurował o pierwszeństwo z biskupem rzymskim. I dlatego ten tytuł jest taki rozbudowany. W IV wieku, kiedy pojawia się na horyzoncie życia kościelnego, cerkiewnego Konstantynopol, właściwie Aleksandria została zepchnięta na trzecie miejsce. Biskupi, arcybiskupi aleksandryjscy z takim stanem rzeczy długo nie godzili się. Właściwie Dzisiaj powiem jeszcze o podziale, który zaistniał w V wieku i który trwa do dzisiaj, i bardzo, bardzo bolesny podział. Tak, natomiast tutaj zwracamy uwagę na ten tytuł długi, świadczący o historii tej cerkwi. To jest współczesna mapa Afryki. To nie są państwa, to są diecezje należące współcześnie do patriarchatu aleksandryjskiego. Zaznaczona na różne kolory, tak, podział współczesnej Afryki na metropolie. Okazuje się, że dzisiaj jest 30 metropolii, 4 diecezje i około 6 milionów wiernych. Możemy wyobrazić, jak wielki to jest obszar i jak wielka cerkiew. Tak, Ania jeszcze powie później o różnych, o nowych diecezjach, które tam powstały. To już te 4 diecezje, które są wymienione, to są nowe. Tak, natomiast 30 metropolii to pokazuje, jak duża ta jest cerkiew. Kilka słów odnośnie historii. Aleksandria, jak powiedzieliśmy wcześniej, była założona przez wielkiego wodza greckiego pochodzącego z Macedonii, Aleksandra, w IV wieku przed naszą erą. Jako miasto greckie, jak gdyby dominującą kulturą grecką, ale Aleksandria okazała się miastem wielokulturowym i zawsze było miastem wielokulturowym. Żydzi, którzy przybyli do Egiptu wraz z Józefem jeszcze w czasach starotestamentowych, razem z Mojżeszem nie wszyscy opuścili Egipt i weszli do ziemi obiecanej. Znacząca część Żydów pozostała w Egipcie i okazało się właśnie, że zajmowała miejsca w różnych miastach, tak duże, o dużych miastach. A więc w Aleksandrii właściwie od początku diaspora żydowska zajmowała znaczące miejsce. To też wskazuje na to, że rozwijała się kultura judejska, biblijna. To w Aleksandrii spotykamy pierwsze tłumaczenie Pisma Świętego na język grecki. Z hebrajskiego na język grecki. To jest, Biblia stała się dostępna właściwie każdemu człowiekowi, który umiał czytać. Język hebrajski był językiem trudnym, trzeba było umieć czytać, a język grecki pozwalał na to, że Biblia stała się dostępna dla wielu. W środowisku Aleksandrii żył hebrajski uczony, filozof Filon Aleksandryjski, który w znaczący sposób jak gdyby nadał interpretację dla Biblii w taki sposób alegoryczny, którą później przejmą chrześcijanie. Od początku właściwie chrześcijaństwo rozwija się w Aleksandrii. My wiemy o tym, że te dni, które my przeżywamy, to jest narodzenie Chrystusa, właściwie już będziemy przeżywać narodzenie Chrystusa, będzie dużo mocno powiązane z Egiptem, to jest z ucieczką Maryi z narodzonym Jezusem i z Józefem, prawda, do Egiptu. Egipt będzie dla nich schronieniem. A więc chrześcijaństwo w Egipcie rozwija się bardzo szybko i wcześnie. Dzieje apostolskie o tym mówią. Uważa się, że apostołem, który głosił Ewangelię w Aleksandrii, jest apostoł Marek. Apostoł Marek nie był uczniem Chrystusa, był uczniem spośród 70, był uczniem apostoła Piotra. I dlatego też Aleksandria była nazywana jako stolica Piotrowa. Rzym był stolicą Piotrową i Aleksandria była stolicą Piotrową. Troszkę może naciągana taka interpretacja, ale podkreślająca wagę jak gdyby głoszenia Ewangelii Piotrowej przez Marka w Egipcie. Więc w tradycji aleksandryjskiej właściwie od początku istniał pewnego rodzaju taki nurt dwóch kultur. Kultury greckiej i miejscowej kultury egipskiej. Przy czym ta kultura grecka była związana bardziej z hierarchią, z biskupami. Natomiast kultura egipska, nazywana koptyjską, była związana z lokalną ludnością mieszkającą od wieków, to jest spadkobiercami tradycji faraonów, która przyjęła chrześcijaństwo, która była w swojej masie bardzo i wielka, i bardzo żywa. Ten, gdyby to, ten dwunurtowy chrześcijański system właściwie w żaden sposób nie kolidował. Biskupi, arcybiskupi aleksandryjscy, zaraz ich opowiem o kilku ważniejszych, tak, byli związani z kulturą grecką, prawdopodobnie nie znali języka koptyjskiego. Język koptyjski, kultura koptyjska była związana raczej z ludem, w swojej masie bardzo ważna i bardzo wielka, natomiast absolutnie akceptowało tą kulturę grecką i chrześcijańską jako swoich przedstawicieli, jako swoich, takich swoje głosy duchowe. Tak. Od początku Aleksandria, jak powiedzieliśmy, było środowiskiem bardzo ważnym. Jest to też związane z edukacją chrześcijańską. Szkoła katechetyczna właściwie to jest pierwsza szkoła, która rozwinęła się w takim stopniu intelektualnym w jednym z kościołów. To było środowisko aleksandryjskie. Pierwszym takim znaczącym teologiem był Panten, który zmarł w 190 roku. Innymi znaczącymi nauczycielami, ja wypisałem tylko takich ważniejszych, był Klemens Aleksandryjski. To są dzisiaj postaci, które znamy jako ojców cerkwi. Orygenes, tak, w przełomie II-III wieku, Dydym Ślepy, było też jeszcze wielu innych. Jeśli chodzi o takich wybitnych ojców cerkwi, to przede wszystkim znamy świętego Atanazego Wielkiego albo świętego Atanazego Aleksandryjskiego z IV wieku, świętego Cyryla Aleksandryjskiego jako arcybiskupów aleksandryjskich, tak? Z przełomu IV-V wieku. Egipt również jest kolebką monastycyzmu. To w Egipcie rozwijają się i pierwsze wspólnoty, i pierwsze anachoreckie, to znaczy takie pustelnicze, może nie wspólnoty, bo jak anachoreci, to mieszkali oni nie we wspólnotach, a w pojedynkę. Pierwszym i być może najważniejszym takim mnichem, który rozwinął właśnie monastycyzm w kontekście anachoretyzmu, to był święty Antoni Wielki, który mieszkał niedaleko Aleksandrii, na pustyni egipskiej, i właściwie nazywany system jego albo eremicki, to jest pustelniczy, albo anachoretyzm, tak, to jest mieszkając w pojedynkę. Nieco późniejszy Pachomiusz rozwinął system tak zwany cenobityczny, kinobija, to jest wspólnoty. A więc mamy do czynienia, mówiąc o patriarchacie aleksandryjskim, rzeczywiście z silnym środowiskiem związanym z kulturą chrześcijańską, i to w wielu aspektach. V wiek okazał się dosyć trudnym dla życia chrześcijaństwa w Egipcie. Tutaj nie będziemy mocno rozwijać, natomiast wspomnę o soborze chalcedońskim, który miał miejsce w roku 451 i który właściwie rozwiązywał sprawę, czy w Chrystusie są dwie natury, czy jest jedna natura. I tutaj właściwie powstał wielki problem, dlatego że ten kościół aleksandryjski, koptyjski nie zaakceptował dekretów IV Soboru Powszechnego. Ta część cerkwi była nazywana monofizycką, jak gdyby wskazującą na to, że chrześcijanie Egiptu wierzą w jedną naturę boską Jezusa Chrystusa, co jest zresztą nieprawdą. Terminologicznie tak, używają takiego sformułowania jedna natura. Natomiast tutaj trzeba byłoby szerzej wyjaśnić ten aspekt, ale dzisiaj nie o tym będziemy mówić. Natomiast druga część podkreślała, prawda, tą dwunaturowość Chrystusa i bóstwo i człowieczeństwo. I my jesteśmy nazywani przez koptów dyfizytami, do niedawna jeszcze byliśmy nazywani nestorianami, natomiast my ich nazywamy albo monofizytami, monofizytami, tak. W rzeczywistości jest to znaczące nieporozumienie. Kościół, ten, który nie przyjął dekretów IV Soboru Powszechnego, prawda, jest nazywany cerkwią niechalcedońską albo koptyjską, co w samej rzeczy jak gdyby odnosi się do tego, rdzennych mieszkańców Egiptu. Kopt to jest Egipcjanin. Natomiast ten chrześcijanie, którzy przyjmowali drugi sobór, czwarty sobór powszechny, tak, nazywani są Chalcedończykami, albo też nazywani są Melkitami. Od słowa Melek, to oznacza król, to znaczy oni byli cesarscy, zgodni z cesarzem w Konstantynopolu. A ci byli, prawda, Koptami, ci zaś Melkitami często nazywani. Historia Egiptu i Patriarchatu Aleksandryjskiego jest długa. My jej nie będziemy dokładnie omawiać. Powiemy o okupacji arabskiej. Ona się zaczyna w roku 642. Dosyć wcześnie. Arabowie zajmują całą północną Afrykę, przetaczają się przez Europę, docierają do Hiszpanii. Natomiast w Europie w większości opuścili terytoria zajęte. Natomiast Afryka stała się na długie lata, wieki, środowiskiem związanym z islamem. Obecność Arabów w północnej Afryce i w Egipcie w dużej mierze wpłynęła na życie chrześcijan. Te stosunki z chrześcijanami układały się w różny sposób. W niektórych przypadkach lepiej układały się z Koptami, dlatego że dla Koptów chrześcijanie bizantyjscy byli bardzo często prześladowcami, a więc dla nich to nie było większej różnicy, czy ich będą prześladować chrześcijanie związani z cesarzem w Konstantynopolu, czy też miejscowi, którzy Arabowie, którzy nie są związani z chrześcijaństwem. Natomiast stosunki między dwoma odłamami, można powiedzieć, między tymi prawosławnymi i Koptami układały się dosyć różnie. I trzeba powiedzieć, że kolejne sobory, piąty sobór i szósty sobór, to były sobory w jakiś sposób związane z chęcią przyciągnięcia Koptów do Kościoła prawosławnego. Ten szczególnie piąty sobór, było to rzeczywiście teologiczne działanie, aby pokazać, że teologia Koptów i teologia Bizantyjczyków nie różni się. A problem leży w sformułowaniach. Tutaj jest specjalista, pan Andrzej, który może powiedzieć bardzo wiele na ten temat. On doktorat napisał na ten temat. Bardzo dobry zresztą. Tak, Kopci w swojej masie byli znacznie liczniejsi od Bizantyjczyków. Wyprawy krzyżowe właściwie nie dotarły do Egiptu, ale Egipt był oblegany, był atakowany. Niemniej jednak te działania krzyżowców i walka z Arabami w jakiś sposób odbijała się też na relacjach między Arabami i chrześcijanami w Egipcie. Po prostu wzmagały się prześladowania. W roku 1517 Egipt został zajęty przez Turków. Selim I przywrócił, jak gdyby, dla patriarchy Joachima I prawa związane z pełnieniem urzędu. Natomiast te stosunki z kościołem, z aleksandryjskim układały się bardzo różnie. ale pod koniec XVI wieku, jak gdyby na arenie życia cerkiewnego wkracza nowa cerkiew, cerkiew ruska. Cerkiew aleksandryjska była mocno opodatkowana i no, musiała duże podatki płacić. Szukała wiele sponsorów w różnych miejscach. Cesarstwa Bizantyjskiego już nie było, a więc pojawiło się nowo i cerkiew rosyjska, ruska właściwie znacząco wspierała patriarchat aleksandryjski i to niejednokrotnie. W roku 1593 cerkiew na Rusi, cerkiew moskiewska została podniesiona do rangi patriarchatu, a to również wpłynęło na gratyfikację w jakiś sposób cerkwi aleksandryjskiej za uznanie takiego tytułu. Wiek XIX jest to osiedlanie się kolonii greckich w Egipcie, nie tylko kolonii greckich, arabskich, prawosławnych, chrześcijan z Libanu, chrześcijan z Syrii. I następuje rozwój miast. Następuje gdyby też i odrodzenie przy tej okazji cerkwi prawosławnej. Bardzo ważną osobą w tym kontekście był patriarcha Melecjusz Metaksakis, który był i patriarchą aleksandryjskim, i patriarchą Konstantynopola, i arcybiskupem Aten. I właściwie we wszystkich tych miejscach bardzo energicznie działał i doprowadził do tego, że tutaj już trzeba powiedzieć o tych Grekach i innych prawosławnych, którzy osiedlali się w różnych krajach Europy, w tej już też na południu, w południowej Afryce. Patriarcha Melecjusz jak gdyby objął jurysdykcją patriarchatu aleksandryjskiego całą Aleksandrię, przepraszam, całą Afrykę. Nie tylko ta część, która w IV-V wieku była związana z chrześcijaństwem, ale całą Afrykę. Następuje rozwój misji. Ta misja jest w dużej mierze finansowana, nie wiem dlaczego, przez cerkiew cypryjską. Dziękować Bogu, że jest ktoś, kto bardzo mocno. I ta też misja jest w pewien sposób finansowana przez inne cerkwie. I nasza cerkiew też się do tego w jakiś sposób dołożyła. I o tej, o życiu cerkwi w Afryce, w tej już czarnej, poproszę Anię, ja troszkę ją uśpiłem, proszę tutaj do mównicy może, albo dam mikrofon, tak żeby dalej poprowadzić nasze spotkanie.
Także witam serdecznie wszystkich Państwa tu zebranych. Dziękuję bardzo Paciuszce Andrzeju za zaproszenie być tutaj razem z Państwem. Dziękuję bardzo. Także to, co wydarzyło się w moim życiu, to tak trochę, gdyby ktoś mi powiedział, że 10 lat temu, że ja będę tam, to bym nie uwierzyła. A tak się stało, że Bóg spodobił pojechać mi tam, być, zobaczyć, jak tam ludzie żyją, jak wygląda też prawosławie. Aczkolwiek bardzo dla mnie ważne było, żeby pojechać do prawosławnych, tam gdzie są prawosławni, od razu takie poczucie bezpieczeństwa, takie odczucie. No trochę to wyglądało jak dobry żart, jak powiedziałam swojej rodzinie o mojej takiej wyprawie, więc no, powiedziałam, wyjeżdżam. Dokąd? Do Afryki. Z kim? Sama? Do kogo? Nie wiem, z internetu kontakt. Po prostu no, konsternacja była totalna, aczkolwiek wszelkie umoralnianie, nic to nie powstrzymało mnie, bo to było tak silne wewnętrznie, że ja muszę coś zrobić, muszę gdzieś pojechać i pierwszym takim miejscem miała być Uganda, Tam też miałam kontakt właśnie do sierocińca, wyrazili zgodę, żeby przyjechać. A później kontakt się urwał, kiedy no, potrzebowałam już takich konkretnych informacji, gdzie mam jechać, jakiś adres, czy ktoś mnie tam odbierze. No i trwało to troszeczkę tak długo, już czekałam około miesiąca i nie było żadnej odpowiedzi. Więc myślę, no dobra, nie mogę tak długo czekać, bo zależało dla mnie na tym, żeby wrócić stamtąd jeszcze przed postem wielkanocnym. Więc poszukaliśmy nowego kontaktu właśnie w Kenii. Momentalnie praktycznie dostaliśmy odpowiedź, no i po tej odpowiedzi 5 dni później byłam już w Afryce. Co się okazało, właśnie to był kontakt do baciuszki Konstantego, z którym zaczęliśmy współpracę. Także będąc tam, zostałam bardzo ciepło przyjęta przez tą społeczność. Coś niesamowitego, jak oni mają takie bogactwo w sobie, takie ciepło. Po prostu to się czuje, to czasami brakuje słów opisać, ale właśnie tam poczułam takie chrześcijaństwo, taką bliskość, przyjęcie mnie jako też białego człowieka, aczkolwiek niezależnie od tego, kim jesteśmy i jakiego koloru jesteśmy. W Chrystusie jesteśmy jedną wielką rodziną i tam to właśnie poczułam. Będąc w tym sierocińcu świętej Ireny, trochę było takie odczucie, jakbym sama się przeniosła w swoje dzieciństwo i razem z nimi po prostu bardzo miło i ciepło spędziłam tam ten czas. Będąc tam, trochę obserwowałam, jak to też prawosławie wygląda u nich, życie takich prostych ludzi. I właśnie odczułam to takie ich bogactwo. Coś takiego po prostu, jakimi ludźmi oni są, że właśnie dużo można się od nich nauczyć. Właśnie w tej prostocie jest taka głębia, jest to bogactwo, którego bardzo często nam tutaj brakuje. Oni żyją bardziej tak rodzinnie, w grupie, odwiedzają się. Jedni drugim pomagają, aczkolwiek tam, no w szczególności to jest bieda. Większość z nich żyje naprawdę w takim ubóstwie. Bardzo często głodują. Warunki są fatalne. W większości ludzi to są warunki fatalne. Mieszkają w jakichś lepiankach, kołki pozbijane, wypełnione gliną, albo deski pozbijane. No jest też taka bogatsza klasa, gdzie już się da zaobserwować tam mieszkania z cegły na poziomie. Też jeśli chodzi o ten sierociniec, w którym byłam, świętej Ireny, prowadzi baciuszka Konstanty. Został przydzielony do tego sierocińca w 2010 roku i bardzo, bardzo sukcesywnie rozwinął ten sierociniec, szkołę podstawową, przedszkole. Kiedy ja tam byłam w 2019 roku, w W sierocińcu tym w szkole uczyło się 80 dzieci. Na dzień dzisiejszy jest 251, więc widać, jak przez te 3 lata, jak ta działalność poszła do przodu. Też w samym sierocińcu mieszkało 18 chłopców, dzisiaj jest 25. Po prostu warunki nie pozwalają, żeby więcej tych dzieci przyjąć, bo mieszkają w jednym takim pomieszczeniu te 25 osób, więc jest bardzo ciasno. Także no, baciuszka stara się, robi co może, pozyskuje środki, szuka sponsorów, żeby też dla tych wszystkich dzieci, które uczęszczają do szkoły, dać posiłek dziennie. Bardzo dużo ludzi właśnie zgłasza się do baciuszki z pomocą, że nie są w stanie wyżywić tych dzieci, żeby po prostu on mógł chociaż przyjąć ich, nakarmić. Taki koszt dzienny, to właśnie jest $1, więc możemy wyobrazić, jak niewiele trzeba dla tych dzieci, żeby po prostu im pomóc. No i jeszcze chciałam tak podzielić się właśnie jeszcze z Państwem tym, że samo to, jak zajechałam tam, to oni przygotowali takie powitanie. Dzieci śpiewały, tańczyły, że to było coś niesamowitego, takie bardzo, bardzo miło w ogóle mnie tam przyjęli. A pierwszy mój też dzień taki, będąc tam na liturgii, byłam jeszcze tak ubrana na biało, i tak dzieci, ten najmniejszy, takie właśnie maluszki, tak podchodziły do baciuszki i pytały się: baciuszka, baciuszka, czy ten biały to jest anioł? Że tak, no to było takie coś bardzo, bardzo zabawne. Wszystkie te dzieci takie bardzo otwarte, tuliły się, głaskały po ręku, za włosy, że takie no po prostu no biali ludzie, że są inni. Dla nich to coś nowego było, bo byłam pierwszą osobą, no kobietą białą tam w ich sierocińcu, więc dzieci też miały takie doświadczenie z białym człowiekiem. I też będąc tam właśnie na liturgii, podczas odprawiania tej liturgii w szkole, no tak może za dużo powiedziane, no w tej szopie właśnie, gdzie dzieci mają lekcje, była odprawiana liturgia. No i tak z jednej strony cieszyłam się bardzo, że mogę być na liturgii, a z drugiej strony, jak popatrzyłam na to wszystko, jak to wygląda, po prostu klepisko, wiatr powiał, kurz, to wszystko, pajęczyny, i w takich warunkach odprawiana liturgia, po prostu był taki moment, kiedy zrobiło mi się po prostu taki żal wręcz, i tak sobie pomyślałam, że Boże, my tutaj odprawiamy liturgię w godnych warunkach, mamy takie piękne cerkwie, a oni, tacy dobrzy, prości ludzie, modlą się w szopie. No jakby sława Bogu, że się modlą, że jest ta liturgia, ale że w takich warunkach. Więc gdzieś ta łezka się zakrążyła, i to była tylko jakby taka myśl, że Boże, jakby było cudownie, gdyby ci dobrzy ludzie doczekali się kiedyś mieć własną cerkiew, gdzie mogliby w godnych warunkach odprawiać tą liturgię. I na tym się skończyło. Tak sobie myślę, no tak, fajnie jest pomyśleć, ale gorzej w ogóle to zrobić. Polska, Afryka, no jakby mało realne. No i poprzestałam na tym, ale po paru dniach, tak rozmawiając z baciuszką, po prostu powiedziałam jemu to, co ja tak odczułam podczas tej liturgii. I baciuszka się bardzo ucieszył i powiedział, że ja tyle lat już prosiłem Boga, żeby Bóg pomógł, żeby pobudować tutaj cerkiew. No myślę, no хорошо, tylko no co tu by zrobić, jak to w ogóle, od czego tu by zacząć, bo zielonego pojęcia nie miałam, zresztą no nie mam o tym, ale później, kiedy baciuszka też tak można powiedzieć, że no się trochę wprosił jakby do Polski, bardzo chciał tu przyjechać i odwiedzić, zobaczyć, jak to prawosławie u nas wygląda, to pomyślałam, że no może po prostu podejmiemy jakiś ten pierwszy krok, że coś w tym kierunku, może coś się uda zrobić. Tak więc z błogosławieństwa naszego pasterza, arcybiskupa metropolity Sawy, dostaliśmy błogosławieństwo na kolektę tutaj u nas w Polsce. No i, że tak powiem, to wszystko sam Bóg ustroił i wszystko to zrobił, tak, że posłał dobrych ludzi, którzy pomogli w tym wszystkim i podpowiedzieli co i jak, i tak małymi kroczkami udało się wybudować tą cerkiew. Budowa trwała 2,5 roku. Baciuszka Konstanty, odwiedzając nasz kraj w 2019 w sierpniu, właśnie robiliśmy taką pierwszą kolektę w parafiach Białystok, Bielsk, Siemiatycze, Hajnówka, Grabarka oraz Saki. Wtedy właśnie zebraliśmy, to była pierwsza zbiórka, zebraliśmy 200 tysięcy dolarów, 1000 euro. To, że tak powiem, to był ten pierwszy etap naszej zbiórki. Tylko co mogę powiedzieć, to po prostu, no, że też bardzo dziękujemy, że nasi ludzie tak też serdecznie przyjęli baciuszkę, no bo tak też nie wiedziałam, jak to w ogóle będzie, jak się nasi ludzie odniosą do tego, ale wszystko było błogopołuczne i mogę powiedzieć, że tak właśnie czuło się taką pomoc Bożą i Bóg w tym pomagał. Właśnie w styczniu 2020 roku rozpoczęli tam budowę świątyni, też pod wezwaniem świętej Ireny, tak jak sierociniec. Też akurat po prostu jakby w marcu wybuchła ta cała pandemia z koronawirusem i też dużo rzeczy zaczęło się zmieniać. Po prostu były takie też trudności, troszeczkę szalejąca inflacja, więc cały czas jakby borykaliśmy się trochę z takimi problemami. Aczkolwiek później drugi etap był tutaj dzięki też Władyce Jakubowi, zorganizował taką zbiórkę w parafiach białostockich, gdzie były jeszcze też parafie dodatkowo przyłączyły się do tej zbiórki i zebraliśmy $7,400 właśnie na ten cel. Tutaj też bardzo chciałam jeszcze podziękować księgowej matuszce za też taką pomoc, że te wszystkie datki, ofiary tak dzielnie podliczała i też pomagała. I Władyka Jakub udostępnił konto diecezjalne, gdzie to też nam ułatwiło bardzo zbieranie tych środków na budowę cerkwi. No i trzeci etap to też był jeszcze w lutym 2021 roku, $8,000 wpłynęło na konto, które wysłaliśmy. I ogólnie to miało wystarczyć na budowę. Aczkolwiek przy tej inflacji i tych różnych problemach po prostu trzeba było jeszcze dozbierać. No i były takie czasami momenty zwątpienia, jejku, gdzie tu jeszcze zapukać, kto tu mógłby pomóc. No i znalazła się taka duszyczka, która też pożertwowała dwa razy po $5,000. No i później jeszcze dozbieraliśmy $6,000. Także jakby całkowity koszt to wyszedł $44,600. Na polskie 180,000 złotych. Także cerkiew już jest gotowa. Myślałam, że będzie już po wyświęceniu, kiedy tutaj się z Państwem spotkam i pokażemy też zdjęcia z wyświęcenia. Niemniej jednak no, troszeczkę też takie niektóre sytuacje nastąpiły niezależne od nas, które odkładają jeszcze ten termin wyświęcenia na najbliższy termin. Otóż Władyka Makary miał też wypadek w październiku. Został odtransportowany na Cypr i tam przychodzi jeszcze rekonwalescencja. Także to tak. No jeszcze może tutaj powiem taką ciekawą historię odnośnie Władyki Makarego. On jeszcze będąc studentem pojechał do Anglii i tam po prostu spotkał się obecnie ze świętym Sofronii Sacharow właśnie, który jego błogosławił z takimi, po prostu powiedział, że Andrzeju, słuchaj, że jeśli ciebie będą chcieli wyświęcić na biskupa, to ty nie odmawiaj. No i tak. Tak, Władyka Makary jeszcze jako Andrzej, tak, świecki, jako student pojechał właśnie tam do Anglii. No i właśnie tak święty Sofronii Sacharow właśnie jemu powiedział. Tak też i się stało i Władyka Makary no teraz jest Władyką w Afryce już 40 lat. W 82 przybył właśnie do Afryki, także teraz okrągła rocznica 40 lat jego służby w Afryce. Tak. No i też tutaj jeszcze jeśli chodzi po prostu takie też połączenia. Też w tym w Nairobi mają seminarium I też to seminarium, znaczy to miejsce, to było ufundowane dzięki biskupowi Makaremu z Cypru, który znał się z biskupem Makarym tym kenijskim, teraźniejszym. Właśnie ten biskup z Cypru był jednocześnie prezydentem na Cyprze od 1960-77 sprawował służbę jako też prezydent. Więc ten biskup cypryjski razem z prezydentem kenijskim Uhuru Kenyattą, którzy właśnie oni też się znali, ufundowali ziemię pod budowę seminarium w Nairobi. Było to w 1971 roku. Pierwszy jakby studenci i otwarcie było w 1982. Także od tamtego roku oni mają seminarium. Też jako ich diecezji to mają ponad 300 świeszczeników, 500 parafii, a u baciuszki Konstantego w jego parafii jest już 102 osoby. To takie aktualne nowości. Także baciuszka Konstanty bardzo serdecznie wszystkich pozdrawia i ze swoimi parafianami wiernymi bardzo dziękuję Polakom za tą pomoc i takie serce, że dzięki temu oni doczekali się mieć swoją własną cerkiew, gdzie będą mogli się pomodlić. Później Państwo zobaczycie filmik, jak ta cerkiew wygląda na zewnątrz, wewnątrz. O tak.
Już widzimy.
Tak. Jeszcze tak chciałabym tylko tak wspomnieć o takiej ich działalności, jak to u nich po liturgii zostają właśnie dzieci, rodzice i słuchacze, kto chce, właśnie zostają na takiej religii prowadzonej właśnie dla wszystkich i jak to u nich wygląda. Także coś niesamowitego, tak jako Bóg jest miłością i takim ukojeniem, to właśnie tam to bardzo, bardzo tak się to czuje, że oni to opowiadają całym sobą, że jest wszystko tak prosto, wszystko tak spokojnie, z taką miłością, cierpliwością, że tam właśnie nawet te maluszki sobie uczestniczą, czasami sobie tam pobiegają, to wrócą, nikt za nikim tam się nie gania. Bardzo wszystko to jest tak naturalnie i widać jak oni też lgną na tą religię tak zwaną. Nikt nie pędzi, że tam jest głodny, że już chce do domu, że taka właśnie cierpliwość. I być może właśnie to co ich tak przyciąga, że właśnie czują tą taką miłość, opiekę, troskę, zrozumienie.
Radio Ortodoksja.